Choć Gchana należy do brytyjskiej wspólnoty narodów, to z początku zaryzykuję stwierdzenie, że to państwo afrykańskie, które zyskało miano Złotego Wybrzeża, do pewnego stopnia historycznie jest podobne do Polski. Bo jak się zastanowić, to nasz kraj odżył dopiero w 1989, kiedy wycofali się Sowieci. Ze swoimi czerwonymi lampasami i czapkami do złudzenia, przypominającymi patelnie. Na podobnej zasadzie Gchana odżyła po tym, jak kraj, jako pierwszy w krajach Afryki subsaharyjskiej, odzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1957 roku. Chociaż tak nie do końca. A Brytyjczycy tutaj nie rządzili od zawsze. Tak jak Sowieci, ze swoimi potężnymi czapkami, nie żyli u nas od zawsze. Wcześniej naszego kraju w ogóle na mapie świata nie było przez 123 lata. Na podobnej zasadzie mieli mieszkańcy Gchany, choć tylko przez lat 57. Przez taki okres czasu byli brytyjskim protektoratem, a przez protektorat mamy rozumieć twór, dzięki któremu Imperium Brytyjskie chroniło swoje interesy. Dla mieszkańców Gchany raczej to nic z ochroną nie miało wspólnego. Zniewolone państwo Gchana znalazło się pod bezwzględnym panowaniem Wielkiej Brytanii, okraszonym niesamowitym wyzyskiem i grabieżą przez 57 lat. Zanim nastały 123 lata niebytu kartograficznego, historia nas uczy, że nasz kraj niegdyś był potęgą. Czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów zna każdy, z flagą do złudzenia przypominającą austriacką, kiedy to terytorialnie byliśmy największym państwem w Europie. Szlachta polska cieszyła się z uroków złotej wolności, a w historii zwykliśmy mawiać, że był to okres złotego wieku naszego kraju. I w przypadku Gchany nie było inaczej. Zamieszkująca tereny Gchany ludność Ashanti była okoliczną potęgą i to na tyle poważną potęgą, z którą długo musieli się liczyć Anglicy. Tak naprawdę wobec potęgi Ashanti Brytyjczycy byli bezradni. Miejscowi stawiali tak poważny opór, że armia bezradnie prowadziła aż 4 następujące po sobie wojny, by ostatecznie położyć kres ich niezależności i ich podbić przy okazji nietypowo brzmiącej wojny o Złoty Stolec, o czym sobie jeszcze powiemy. Ale wszystko po kolei. Dzisiaj będzie o Gchanie. Prosto z mostu zapraszam. Zanim jednak przejdziemy do kusząco brzmiącego Złotego Stolca, powiedzmy sobie parę słów na temat obecnej Gchany. Niektórzy może jeszcze kojarzą byłego sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana. Pochodzi z Gchany. W języku Asante Gchana oznacza króla wojownika, a wojownik ten położony jest u wybrzeży Zatoki Gwinejskiej i jest wiodącym krajem w zachodniej Afryce. 28 milionów mieszkańców żyje w społeczeństwie poligamicznym, aczkolwiek podzielonym i nierównym. Poligamia, czyli związek z więcej niż tylko jedną osobą, jest legalna. Wielu mężczyzn, których na to stać, na to się decyduje. Natomiast nie dzieje się tak w przypadku kobiet. Jeśli kobieta się już decyduje na takie multizamąż pójście, to jedynie społecznie akceptowalną opcją jest, jeśli za to zabiera się kobieta zamożna, tudzież potężna. Imperium Gchany zostało zbudowane na handlu solą i złotem, dlatego też brytyjscy kupcy nazywali je później Złotym Wybrzeżem. A u wybrzeży właśnie w 2007 roku odkryto ropę naftową. Ludność Złotego Wybrzeża kładzie szalony nacisk na gościnność dla wszystkich. Dobre obyczaje czy wzajemny szacunek. To jeden z bardziej stabilnych krajów demokratycznych w Afryce Zachodniej. W rankingu Global Peace Index Gchana została uznana za najspokojniejszy kraj Afryki. Do tego ich siły zbrojne są jednym z najlepiej zorganizowanych, wyposażonych i wyszkolonych w tej części kontynentu. Kraj może się pochwalić uprawianym kakao, tereny bowiem od wieków stanowią źródło ziaren kakaowych, a kakao stanowi fundament eksportu. Największe sztuczne jezioro Volta z kolei rozciąga się na ponad 450 km i podobno jest widoczne z kosmosu. Będąc jednym z największych producentów złota w Afryce, całkiem sporo tego kruszcu eksportują. W 2016 roku wyprodukowano tutaj 90 ton złota. Potęga wspomnianego ludu Ashanti przypada na okres średniowiecza, kiedy to tworzyli dość potężne imperium dzięki umiejętnemu handlowi. Można powiedzieć, że dzięki wydobywaniu złota z kopalni i handlowaniu tym zasobem stali się dość majętni. Kopalnie dały im dobrobyt, ale i potem kusiły Wielką Brytanię. Ciekawe, że do chwili obecnej właścicielem kopalń wypełnionych złotem jest spółka Anglo Gold, która jeszcze śmie mieć Ashanti w nazwie, w której to spółce większą część udziałów posiada grupa Anglo-American, rzecz jasna brytyjskie, międzynarodowe konsorcjum wydobywcze. Twórcy tego logotypu najwyraźniej chcieli stworzyć logotyp, który miał się z niczym nie kojarzyć. I to im się udało. Bogactwa wpłynęły na to, że Ashanti stali się najpotężniejszą grupą etniczną Zatoki Gwinejskiej. Ich potęga sięgnęła swojego apogeum w czasach kolonialnych, kiedy w zamian za złoto i niewolników nakupowali broni. Dzięki czemu europejscy imperialiści mieli niezły problem w opanowaniu regionu. Początkowy zlepek licznych regionów scentralizowano, tworząc potężne, hierarchiczne królestwo, gdzie władzę sprawował król, otrzymujący tytuł Asantehene. Pierwszy władca Ashanti, Osei Kofi Tutu I, został pierwszym władcą Asantehene w 1701 roku, zaś ostatnim był Asantehene Opoku Mensa, który przestał nim być w 1900 roku, kiedy to Brytyjczycy po czterech wojnach i wprowadzeniu pewnej innowacji podłączyli Królestwo Ashanti do swojej kolonii Złotego Wybrzeża. Na marginesie innowacją była broń, która zastąpiła dotychczas rozpowszechnione kartaczownice, które uruchamiano dzięki poruszaniu korbą i które mogły oddać nawet 300 strzałów na minutę. Tą innowacją był potem rozpowszechniony podczas I wojny światowej karabin maszynowy Maxim, mogącym już oddać 600 strzałów na minutę. Po pokonaniu Ashanti Brytyjczycy pozwalają im, by zachowali sobie osobę Asantehene, przy czym władca już nie jest władcą, gdzie tytuł tak naprawdę niewiele znaczy, poza tym, że stosowany jest jedynie do celów ceremonialnych. Dzisiaj ostatnim Asantehene jest Otumfuo Nana Osei Tutu II. Kiedy przyjrzeć się jego udawanym złotym ozdobom, czy temu jak odwiedzają go członkowie rodziny królewskiej, ma się wrażenie, że ostatni Asantehene, tak samo jak jego przodkowie, najchętniej wygoniliby tych natrętnych Brytyjczyków, którzy by mogli im w końcu dać święty spokój. Nierozerwalnie łączy się z Ashanti legenda o złotym stolcu, o tronie królów Ashanti, który został sprowadzony z nieba, przez bogów. Złoty stolec to kłoda drewna obłożona złotem i dzwonkami, ale nie jest jedynie egzotycznym meblem. Ashanti są bowiem przekonani, że mieści w sobie duszę narodu, zarówno tych żyjących, tych martwych, jak i tych jeszcze nienarodzonych. Zasiadać na nim mogą jedynie królowie, Asantehene, a tron królewski nigdy nie może dotknąć ziemi, stąd zawsze musi mieścić się na kocu, a miejsce jego ukrycia jest zawsze tajne. Pozłacane siedzisko królewskie bezpośrednie wcielenie bogów Ashanti było i pozostaje nadal święte. Kto na nim zasiada, sprawuje władzę nad duszami narodu. I taką władzę w imieniu królowej Wiktorii chciał sprawować u progu XX wieku brytyjski administrator kolonialny Sir Frederick Hodgson, który wyglądał jakby zjadł przed chwilą całego prosiaka i który uważał, że zagarniając tron prześle jasny sygnał innym narodom zachodniej Afryki, że sprzeciwianie mu się nie jest najlepszym posunięciem. Żeby oddać to, jak bardzo był popularny wśród miejscowej ludności, można zobaczyć rysunek, oddający w pełni ich uczucia, które na pewno Sir Frederick odwzajemniał. Spoiler, Sir Frederick dożył sędziwej starości, umierając w Londynie. W 1900 natomiast przedstawiciel brytyjskiego narodu, Sir Frederick Hodgson, podczas uroczystej przemowy zaatakował tłum zbulwersowany brakiem złotego stolca. W końcu wygnano stąd ich władcę, a to on w imieniu królowej sprawuje tutaj władzę. Wykrzyczał w pewnym momencie: dlaczego nie przynieśliście złotego stolca, bym na nim zasiadł? No i cóż, Sir Frederick chyba nie do końca pojął, jaką czcią obdarzony był złoty stolec. Do tego stopnia rozwścieczył tłum, że zamiast spokojnego zapanowania nad podbitym narodem, Ashanti ruszyło na wojnę z Brytyjczykami. Wojna o złoty stolec kosztowała życie ponad 1000 żołnierzy brytyjskich i życie kilku tysięcy Ashanti. Brytyjczykom nie udało się nigdy odnaleźć złotego stolca. Dopiero w latach 20. XX wieku tron został odnaleziony przez afrykańskich robotników, którzy, trzeba powiedzieć, że się wzbogacili natychmiast, ponieważ rozkradli wszystkie złote ornamenty. Ashanti są przekonani, że ich tron utracił przez to swoją moc. Robotników, odkrywców, decyzją sądu plemiennego skazano na karę śmierci, choć Brytyjczycy wymusili złagodzenie kary. Skazano ich jedynie na wygnanie. Ostatniego władcę wraz z jego świtą i wszelkimi VIP-ami władze brytyjskie wygnały na Seszele. Tak się kończy historia jednego z najpotężniejszych plemion w Afryce Zachodniej. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. Dołączcie do Discorda, link jest pod filmem. No i dzięki za wsparcie. Oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie zrobi własny złoty stolec i pochwali się znajomym. To była Gchana. Widzimy się przy następnej okazji. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.